Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Wiktorii najniższa liczba nowych zakażeń od momentu drugiej fali COVID-19. Wyciek informacji o bilionach nielegalnych dolarów przesyłanych przez największe banki świata. Na Białorusi duża demonstracja w Mińsku i brutalne starcia w Brześciu. W Polsce kryzys wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. A oto szczegóły doniesień. Rząd Wiktorii pozostaje nieugięty w kwestii pozostawienia ograniczeń do następnego poniedziałku. Ostatniej doby Wiktoria odnotowała najniższy wzrost przypadków COVID-19 od czasu przyjścia drugiej fali pandemii. Wczoraj w Wiktorii odnotowano 11 nowych infekcji i 2 zgony. Premier stanu Daniel Andrews powiedział, że to wspaniały dzień dla mieszkańców Wiktorii, ale ostrzegł, że jest jeszcze za wcześnie na zniesienie ograniczeń. Jeśli zniesiemy ograniczenia dzisiaj, skutki będą widoczne dopiero za 2 do 3 tygodni. To cecha pandemii, z którą walczymy, że tego, co robisz dzisiaj, nie będzie widać od razu. I to jest frustrujące. Wiem, że wszyscy chcą powrócić do normalnego życia, ale jeśli zrobimy to za szybko, po prostu ryzykujemy utratą kontroli. Z kolei w Queensland zgłoszono jedyny nowy przypadek zarażenia koronawirusem. Jest to osoba, która powróciła z podróży i obecnie przebywa w kwarantannie hotelowej. Obecnie w Queensland jest 17 aktywnych przypadków COVID-19. Janet Young, dyrektor opieki zdrowia Queensland, zachęca więcej osób do zgłaszania się na testy. W ten weekend nie było wiele testów, co jest zrozumiałe, bo mamy nadzieję, że zbliżamy się do końca obecnej fali zakażeń. Ale podkreślam, że jest to niezmiernie ważne. Jeśli masz jakiekolwiek objawy, musisz je ujawnić, poddać się testom i odizolować, aż do momentu, kiedy uzyskasz wynik. Takie postępowanie zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Queensland. Centrum Analityczne The Australia Institute i 14 znanych Australijczyków rozpoczęło kampanię wzywającą ministra skarbu Australii Josha Frydenberga do ponownego rozważenia planowanych cięć podatkowych. Josh Frydenberg planuje obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak grupa, w której skład wchodzą dwaj byli urzędnicy Banku Rezerw i były lider Partii Liberalnej, twierdzi, że polityka ta nie przyniesie korzyści gospodarczych. Badania przeprowadzone przez The Australia Institute pokazują, że cięcia podatkowe przyniosą największe korzyści osobom o wysokich dochodach. Posłanka Leslie Williams z Nowej Południowej Walii oficjalnie wstąpiła do partii liberalnej po odejściu z partii The Nationals. Leslie Williams rozstała się z partią The Nationals po tym, jak partyjny lider John Barilaro zagroził, że w sprawie polityki ochrony koali będzie głosował przeciwko liberałom. Kryzys wewnątrz koalicji wywołał spór dotyczący ustawy o ochronie koali. Partia liberałów była za wprowadzeniem ustawy, The Nationals byli jej przeciwni. Tymczasem w Polsce głosowanie ustawy o ochronie zwierząt wywołało kryzys wewnątrz polskiej koalicji rządzącej. Jutro ma się zebrać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, by rozmawiać o sytuacji po ewentualnym rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy od decyzji koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości.
Jesteśmy w takim stanie separacji, można powiedzieć. Ten stan separacji może prowadzić do rozwodu i często tak jest, ale oczywiście może jeszcze też prowadzić przy odpowiedniej dozie refleksji do powrotu i do jakiejś drugiej szansy.
Mówił także o możliwości utworzenia rządu mniejszościowego.
Jeżeli nie możemy liczyć na naszych partnerów, no to taka koalicja, proszę mi powiedzieć, jaki ma sens? Jeżeli mamy w każdej sprawie czynić daleko idące ustępstwa grupom, jednak co do siły, której jest jasno ona określona, no to w takim razie rząd mniejszościowy pewnie jest lepszym pomysłem.
W międzyczasie, jak wynika z ostatniego sondażu Ibris, formacje Jarosława Gowina, Porozumienie i Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska nie mają szans dostać się do Sejmu bez koalicji z PiS. Natomiast Andrzej Duda powiedział, że przy decyzji co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale także będzie miał wzgląd na byt i jakość życia polskich rolników. Mówił o tym wczoraj prezydent Andrzej Duda. Australijczyk jest jedną z dwóch ofiar śmiertelnych eksplozji na Wyspach Salomona. Inną ofiarą wypadku, do którego doszło podczas przeszukiwania materiałów wybuchowych z II wojny światowej, jest Brytyjczyk. Obaj mężczyźni pracowali dla NGO, Norwegian People's Aid, organizacji, która pomaga rządowi wysp w tworzeniu bazy danych o materiałach wybuchowych. W oświadczeniu grupa potwierdziła tożsamość ofiar, obywatela Australii, Trent Lee, i obywatela Wielkiej Brytanii, Stevena Luka Atkinsona. Na Białorusi w 43. dniu powyborczych protestów demonstracje odbyły się we wszystkich dużych miastach. Ponad 100 tysięcy ludzi wyszło na ulice Mińska. Niemal we wszystkich miastach dochodziło do interwencji milicyjnego OMON-u i licznych zatrzymań demonstrantów.
W Mińsku demonstranci najpierw próbowali pójść pod rezydencję prezydenta, a gdy droga została im zablokowana, zaczęli przemieszczać się centralnymi ulicami, unikając milicyjnych blokad. Do licznych zatrzymań dochodziło na początku akcji i podczas jej zakończenia. Do brutalnych starć demonstrantów z milicyjnym OMON-em doszło w Brześciu. Tam demonstranci odbijali swoich kolegów. Do zapanowania nad tłumem funkcjonariusze używali gazu łzawiącego i strzelali w powietrze. Demonstranci do godzin wieczornych chodzili po centrum miasta, ale tam również doszło do licznych zatrzymań, podobnie jak w Grodnie i Homlu, Włodzimierz Pac, Mińsk.
Tymczasem anonimowi hakerzy ujawnili dane 1000 białoruskich funkcjonariuszy. Jest to odpowiedź za zatrzymania demonstrantów oraz stosowanie wobec nich przemocy i tortur. W międzyczasie białoruski MSZ skrytykował przyjazd Swietłany Cichanouskiej do Brukseli. Liderka białoruskiej opozycji będzie przebywać tam dzisiaj. Tam spotka się z eurodeputowanymi i unijnymi ministrami spraw zagranicznych.
Rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłas powiedział w sobotę, że jeśli dojdzie do rozmów Swietłany Cichanouskiej w Brukseli, to będzie to bezczelna i nieukrywana ingerencja w wewnętrzne sprawy Białorusi oraz zupełny brak szacunku dla jej obywateli. Białoruska agencja prasowa Biełta informuje, że również rosyjskie MSZ zaproszenie Swietłany Cichanouskiej do Brukseli nazwał mieszaniem się wewnętrzne sprawy Białorusi. Włodzimierz Pac, Mińsk.
Szefowi brukselskiego Centrum Unia Europejska-Azja zarzuca się szpiegostwo i przekazywanie informacji władzom w Pekinie. Fraser Cameron temu zaprzecza. O szczegółach Beata Płomecka.
Szef Centrum Unia Europejska-Azja to były brytyjski dyplomata i urzędnik w Komisji Europejskiej, gdzie pracował do 2006 roku. Według gazety The Standard przez lata zbudował siatkę wysokich rangą urzędników i dyplomatów. Belgijskie i brytyjskie służby trafiły na jego trop, badając sprawę chińskich szpiegów pracujących jako dziennikarze w Brukseli. Z nimi właśnie miał się kontaktować Fraser Cameron i, jak donoszą belgijskie media, przekazywać im wrażliwe informacje w zamian za 1000 euro. Szef brukselskiego Centrum Unia Europejska-Azja w oświadczeniu przesłanym mediom nazwał zarzuty absurdalnymi. Napisał, że już dawno przeszedł na emeryturę i nie ma dostępu do tajnych i wrażliwych informacji. Beata Płomecka, Bruksela.
Amerykański sędzia tymczasowo wstrzymał wydany przez rząd Stanów Zjednoczonych nakaz blokady chińskiej aplikacji do przesyłania wiadomości WeChat. Zgodnie z zarządzeniem firmy Google i Apple byłyby zmuszone usunąć aplikację ze swoich sklepów z powodu obaw związanych o bezpieczeństwo narodowe. Grupa użytkowników WeChat wniosła sprawę do sądu z powodzeniem, uzyskując wstrzymanie wydanej blokady. Sąd uznał, że sprawa rodzi poważne pytania co do tego, czy blokada WeChat będzie kolidować z prawem o wolności słowa Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wyciek tajnych dokumentów ze Stanów Zjednoczonych pokazał, że niektóre z największych banków na świecie pozwalały przestępcom przelewać biliony nielegalnych dolarów. Pliki FinCEN pochodzące ze skarbnicy ponad 2,5 tysiąca raportów o podejrzanych działaniach, które wyciekły z banków, zostały opublikowane przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i BuzzFeed. Materiały ujawniły, że 5 globalnych banków JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon złamało przepisy dotyczące prania pieniędzy, pomimo tego, że zostały one za takie działania karane grzywnami. Raport podaje, że JP Morgan, największy bank z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przelewał pieniądze na zlecenie osób i firm powiązanych z kradzieżą funduszy publicznych w Malezji, w Wenezueli i na Ukrainie. Natomiast brytyjski bank HSBC, największy europejski bank, został oskarżony o przekazywanie funduszy rosyjskim praczom brudnych pieniędzy i o oszustwo inwestycyjne zwane Ponzi Scheme. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Jak powiedział Paweł Ozdoba z Centrum Życia i Rodziny, marsz miał dwa cele.
Afirmować rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Chcemy mówić o naszym prawie naturalnym, który jest niezwykle istotny dla naszego całego porządku naturalnego, naszego porządku, w którym nasza cywilizacja wzrasta i w którym funkcjonujemy.
Ulicami Warszawy również przeszedł 13. Katyński Marsz Cieni. 150 rekonstruktorów z całej Polski oddało hołd blisko 22 tysiącom polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie.
Oddajemy hołd naszym żołnierzom zamordowanym w Katyniu. Co roku przyjeżdżamy tu, pamiętamy, pokazujemy, że jest to historia, o której zapominać nie wolno. Marsz Milczący, jak każdego roku, maszerujemy przez roześmianą Warszawę w milczeniu, skupieniu, przypominając o tym, co zdarzyło się 80 lat temu.
Ten marsz upamiętnia naszych bohaterów.
Przejechałam 600 kilometrów po to, żeby dzisiaj tutaj być, żeby oddać hołd tym poległym żołnierzom, bohaterom polskim, którzy zostali po prostu zamordowani w bestialski sposób.
My jesteśmy tutaj, żeby upamiętnić wdowy, matki, siostry, córki, tych, którzy zostali pomordowani. Ubieramy się tak, jak ubierały się wtedy te kobiety, ale emocje nami też targają ogromne. Też przypominamy sobie, jak one musiały cierpieć, kiedy traciły swoich mężczyzn, zostawały same w domu. To była bardzo trudna sytuacja dla nich i my tutaj dla nich jesteśmy.
Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego wart jest 2 zł 75 groszy. Pogoda dla stolic stanowych na jutro, czyli na wtorek. W Perth częściowe zachmurzenie, 21 stopni. W Adelaide przelotne opady deszczu, 18. W Melbourne przelotne opady deszczu, 18. W Hobart również deszczowo, 18. W Canberrze wietrznie i częściowe zachmurzenie, 18. W Sydney możliwość opadów deszczu, 27. W Brisbane częściowe zachmurzenie 31, w Cairns częściowe zachmurzenie 31, w Darwin w większości słonecznie, temperatura maksymalna 34 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.